że są załamane, że nie tak planowały ten rok i wiele rzeczy nie poszło tak, jak chciały. Później są osoby, które marzą do przodu, myślą o nowych rzeczach, które przyjdą, i są też osoby, które wolą nie myśleć o tym, bo po prostu boją się, że i tak ich nic dobrego nie spotka. I wiesz, i ja zauważam, że w tych wszystkich, powiedziałem o czterech różnych grupach ludzi, to, co łączy te osoby, to to, że mamy nowy rok i wszyscy jednak myślą. I wiesz, i po prostu, i to jest coś, co Bóg chce wykorzystać, chce po prostu mówić do nas właśnie w takim czasie. Chce nas zachęcić do wdzięczności Bogu, do oczekiwania na nowe rzeczy, też, ale nie tylko w przód, chce też nauczyć nas myśleć do tyłu. Chce nas nauczyć liczyć dni nasze. Amen, czyli po prostu patrzeć do tyłu i widzieć, wyciągać wnioski, rozumieć, co się wydarzyło. Albo przebaczać sobie innym do tyłu, albo wyciągać wnioski i powiedzieć: Boże, to były błędy, proszę Cię, wybacz mi, chcę żyć w lepszy sposób, poprowadź mi nową drogą. Amen. Albo patrzeć do tyłu i powiedzieć: Boże, jak przeżywałem to, to był taki koszmar. Ale dzisiaj widzę, że to mi dało taką bliskość z sobą. Amen? To też wynika z właściwego spojrzenia wstecz. Okej? Bo czasami my nie wiemy, dlaczego my dzisiaj jesteśmy tacy błogosławieni. Dlaczego jesteśmy szczęśliwi. Ale to jest coś, co Bóg uczynił w naszym życiu wcześniej. I nas tutaj doprowadził. Amen? Tak w ogóle to żyję trochę tym kazaniem sprzed zeszłego tygodnia. Polecam wam to kazanie. Polecam wam numer świąteczny Newsweeka, tak jak zresztą mówiłem to tydzień temu. O szczęściu. Po prostu... Jest coś na rzeczy, powiem wam. Szczęście jest w nas. Ono nie jest na zewnątrz, nie jest w okolicznościach. Ono wynika tylko z tego, jak my patrzymy nasze życie. Czy patrzymy i potrafimy powiedzieć, że jesteśmy zdrowi i chwała Bogu. Ja się parę miesięcy temu spotkałem się z takimi znajomymi i tak rozmawialiśmy, i my akurat z Izą nie byliśmy w nastroju dziękczynnym. Ale te osoby tak patrzyły nasze życie, słuchały, o czym mówimy, i oni powiedzieli: słuchajcie, musicie być tak wdzięczni Bogu, że macie zdrowe dzieci. Tak sobie myślę, mówię, a kysz, co za myśli? A kiedy, dlaczego one miałyby być chore? Po prostu w ogóle odpukać. Co to za w ogóle? Gdzie tu zwracać uwagę na takie rzeczy w ogóle? One są, były zdrowe, są zdrowe i będą zdrowe. Ale ta osoba akurat miała coś innego na myśli. Ona powiedziała, że po prostu, wiesz, nie możemy wzbić się na wdzięczność, ponieważ bo na to, co mamy, patrzymy na jakąś, jak na jakąś oczywistość. A to wcale nie są oczywiste rzeczy. Ludzie w dzisiejszym świecie nie mają domów, nie mają co do ust włożyć, nie mają ubrań. Umierają milionami. W tym roku na Haiti, rozumiesz, setki tysięcy ludzi zginęło. Najpierw w wyniku trzęsień ziemi, a później w wyniku zaraz. W Polsce wydarzały się tragedie w tym roku. Rozumiesz, rozbił się ten samolot, zamieszanie w całym świecie politycznym. Kilkadziesiąt bardzo ważnych dla kraju osób zginęło, tak, pyk, nie ma ich. Dziura się zrobiła. Później powodzie, jedna powódź, druga powódź. Kryzys ekonomiczny. Wiesz, a ja żyję, wielbię Boga. I mogę powiedzieć, że 2010 rok to był jeden z najwspanialszych roków w moim życiu. Dzięki, Sebastian. Ty załapałeś, chwała Bogu. Do innych jeszcze muszę chwilę pogłosić. Rozumiesz, to jest kwestia szczęścia, to jest kwestia po prostu, jak ty patrzysz na swoje życie. Jeden patrzy i mówi: nie byłem w małżeństwie, to byłem szczęśliwy. Zamiast popatrzeć i powiedzieć: chwała Bogu, biedne te panny, biedni ci kawalerowie, a ja już mam swoją osobę na całe życie. Amen. Później inny po prostu, nie ma żony, nie ma męża, i patrzy i mówi: jejku, jak to źle, tak samotnie. Zamiast powiedzieć: jejku, nie mam męża, nie mam żony, chwała Bogu, mogę tyle rzeczy zrobić. Nie mam tych trosk na głowie, o których apostoł Paweł mówi, które sprowadzają życie na ziemię i powodują, że troszczymy się o rzeczy tego świata. Mogę żyć dla Boga, mogę modlić się, ewangelizować, wziąć swój chlebak na ramię, śpiwór w drugą rękę, i mogę zrobić wszystko, do czego Bóg mnie zachęca, i nic mnie nie powstrzymuje. Amen? Rozumiesz? Wszystko zawsze my po prostu, tak jak Jezus czasami mówi, jesteśmy dziećmi diabła. Jezus mówi tak do Żydów, mówił, że ojcem waszym jest diabeł, prawda? I on Nie dlatego mówi, żeby kogoś obrazić, ale mówi o po prostu naśladowaniu jego czynów, jego myśli. I wiecie, diabeł nic nie może stworzyć. On może tylko wszystko przekręcić. I on przekręca. On powoduje, że ten, kto ma rodzinę, zazdrości tym, którzy rodziny nie mają. A ci, którzy nie mają rodzin, zazdroszą tym, którzy rodziny mają. A nie tak powinno być, bracia moi. Nie tak powinno być. Powinniśmy patrzeć na swoje życie i powiedzieć: chwała Bogu, Boże, za to, co mi dałeś. To jest wspaniałe. Amen? Wiecie, mnie żona kiedyś uczyła, że po prostu Marek nigdy źle nie mówi o swoim samochodzie. Nigdy. 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 Później mi pokazała takie slajdy z Rumunii. Mówi: błogosław samochód, będziesz go błogosławił. Widzicie te slajdy z Rumunii? Jak karoseria samochodu, wycięty dach, z przodu koń. I jadą po prostu pojazdem. Są hity na różnych demotywatorach i tak dalej. Możecie sobie popatrzeć. Mężna mówi: nie, błogosław go, człowieku. Mamy samochód. Mieszkamy daleko od miasta. Potrzebujemy go. I mamy go. Chwała Bogu, mamy go. Ale wiesz co, mam akumulator. Akumulator, nie przejmuj się, rzecz nabyta. Akumulatory się kupuje nowe, się zmienia, się ładuje, jak nie są rozładowane. Błogosław. Przez długi czas nie byłem zadowolony z mojego domu. Mówi żona, mówi: człowieku, ludzie domów nie mają. Muszą wynajmować. Swoimi pieniędzmi płacą za kredyt, który ktoś zaciągnął na kupno tego domu. Mieszkając w tym domu, spłacają czyjeś kredyty. Jak czy to nie cudowne, że my możemy własny kredyt spłacać? Nasz kredyt, a nie cudzy. I tak jest wszystkim, na co byś nie spojrzał w swoim życiu. Ja mówię: aż ta praca. Człowieku, jak to cudowne mieć w Polsce pracę i nie musieć zrywać więzów rodzinnych i wyjeżdżać za granicę i dalej nie mieć nic. Wiecie, że ja mam bardzo dużą grupę znajomych i powiem wam, jest tylko... To jest po prostu odsetek jakiś wąski. Są ludzie, którzy wyjechali i stamtąd mi ślą raporty, że jest dobrze i dobrze zrobili. Przeważająca, przytłaczająca większość to są ludzie, którzy mają wielki znak zapytania nad głową, czy tak naprawdę nic, nie mają nic więcej i nic mniej niż tu mieli. Bo zarobki im wzrosły, koszty im wzrosły i tam wynajmują i tu wynajmowali. I do mnie przysyłają listy i mówią: Marek, masz dom? I ja mówię: tak, mam dom. Mam dom! Amen? I tak jest wszystkim, wiesz. Czytałem jakiś artykuł, żona wyjechała do Anglii, 10 lat tam mieszka. Dzieci prawie psychiczne chore z tego powodu się wychowały. Stracone szanse. Monika na przykład była w Anglii pracować. Czy ona jest normalna? Nadal? Czy jest zdrowa? Nie, chwała Bogu, ona jest właśnie zdrowa, bo właśnie wróciła. Aleluja. Wiesz, po prostu na wszystko możesz spojrzeć i możesz spojrzeć z perspektywy wdzięczności lub niewdzięczności. I to jest kwestia, która decyduje o twoim całym szczęściu. Wiecie, ja napisałem list dziękczynny, taki podsumowujący akurat, bo mnie ktoś zapytał, bo napisałem na Facebooku, to był naprawdę dobry rok. I ktoś mi napisał list i mówi: czy to tylko takie wyznanie wiary? I taka wdzięczność, bo tak powinno być. Ale czy tam są jakieś fakty za tym stoją? Ja mówię: no na pewno stoją. Na pewno muszą stać, jak tak napisałem. Na pewno. I zacząłem pisać. Słuchajcie, jak mi się zrobiła długa lista. Ja nie mogłem przestać. Pisałem. Mówię: chwała Bogu, normalnie. Świetnie. Czego mi brakuje? I oczywiście, ty siedzisz, ty patrzysz. No właśnie. Tobie to nic nie brakuje. No właśnie. I zadowolony taki, zęby wywalił na nowy rok, się uśmiecha do wszystkich, zadowolony. Ale ja? Wiesz, to nie jest kwestia. Ja byłbym wziąć inną listę i powiedzieć wam wszystkie rzeczy, które źle idą, które powodują moje nerwice, traumy, bezsenność, niestrawność. Mógłbym to całą taką listę po prostu zacząć jechać. I wtedy byście patrzyli i powiedzieli: o, dobrze, że nie jestem pastorem, dobrze. Amen. Ale to jest... To by była znowu ta sama osoba, która mówi. Rozumiesz? Więc fakty nie mają żadnego znaczenia. To, że ludzie ci powiedzą, że wiesz. Ostatnio miałem takie objawienie, że obciach nie istnieje. A mnie tak dotknęło. To było po ostatnim kościele ulicznym, między świętami a Nowym Rokiem, jak byłem. Z takimi dwoma alkoholikami się modliłem. Od jednego prawie zapalenie krtani dostałem. Po prostu wsiadłem tylko do samochodu po kościele ulicznym i już czułem, że po prostu mi coś wyrwie. Także przyjechałem do domu i takie leki sobie zapodałem, że myślałem, że przedawkowałem. I modlitwę na dodatek po tych lekach. I chwała Bogu, już od drugiego dnia było dobrze. Ale tak mieliśmy tak twarzą w twarz. Oni zionęli. Tym, wiecie, tam dla tych bezdomnych to ja czuję, takie bakterie tam są po prostu, wiecie, bo wiecie, w jakich oni warunkach żyją. Są najbardziej zachorytowani niż ludzie, którzy żyją w Polsce, a mimo to chorują. To muszą mieć straszne jakieś bakterie. Dobra, zmieniam temat. jak tak mnie bolała tak krtań, to teraz sobie myślałem, nie, diable, i tak będę z nimi rozmawiał. Będę z bliska z nimi rozmawiał. Nie dam się. Ale wiesz... Po co ja o tym powiedziałem? Obciach nie istnieje. Właśnie. I później sobie po prostu, wiesz, wróciłem do domu i mówię sobie, Jezu, ludzie, po prostu, czym oni żyją? Po prostu, że torebka nie taka? Że taką to się nosiło po prostu 5 lat temu? Co to jest chore? Albo okulary nie te? Albo makijaż? Albo fryzura? Wiesz, po prostu, tak w jednym kabarecie słyszałem, jak jedna kobieta mówiła, że mężczyzno, pamiętaj, fryzura też jest z tyłu. Tak? Wiesz, o jakichś mężczyznach teraz czytałem, którzy po prostu depilują po prostu włosy po prostu na całym ciele, bo to tak powinno być, po prostu... No widzisz, Adam, jesteś obciachowy, po prostu nie znasz takich rzeczy, nie wiesz. Po prostu, człowieku, nie idź na plażę. I po prostu, i to są... takie rzeczy nie istnieją. Bóg patrzy na serce człowieka, zna serce tego człowieka, z perspektywy po prostu serca tego człowieka ocenia jego życie. Każdy człowiek, bez względu na to, jak obciachowe jest jego życie w kontraście do innych, ono ma niezwykłą wartość przed Bogiem, jest cenne. Pewnego dnia Bóg nas będzie sądził za tych wszystkich ludzi, których my uznaliśmy za obciachowych, i powie: byłem obciachowy, a nie rozpoznałeś mnie. Tak? Bo tak mówi. Byłem głodny w więzieniu, byłem bezdomny, chory. Nie rozpoznaliście mnie. I on powie: koziołki na lewo. I baranki czarne. To jest właśnie to. To jest to. My dzisiaj po prostu możemy właśnie z takich perspektyw różnych patrzeć, tak? Mamy te starodawnych jakichś żebraków. No, teraz to tak żebraków nie ma, bo ci, co to są zawodowcy, to oni tam mają... Słyszałem, że na godzinę potrafi 2 dychy nawet. To nie ma się nimi co martwić. Jeśli tak możemy mieć do wszystkiego podejście. Ale to nie tak. To nie tak. Bo po prostu my patrzymy na siebie nawzajem. I wiesz, i twoje szczęście jest w tobie. Ono nie jest nigdzie na zewnątrz. Chodzi tylko o wdzięczność, której nikt ci nie pomoże zdobyć, jak tylko ty sam, jeżeli będziesz uczciwie patrzył w swoje serce. Nikt ci wdzięczności nie da. Wdzięczności ci nie dadzą dary, które od Boga przyjdą. Że jak będę miał, to zacznę być wdzięczny. Wdzięczność to jest postawa serca, ona nie ma żadnego związku z tym, jakie błogosławieństwa do naszego życia przychodzą. Najmniejszego. Jeden pastor z północy opowiadał to w kazaniu publicznym, chyba nawet u nas w kościele, Paweł. Na jednej konferencji zebrali chyba z 70 tysięcy ofiar na nowy parking przed kościołem. Taki był cel wiary, głosili, zebrali. I on miał taką wizję, że tu będzie taki, jak to się mówi, kostka, tak? Tu będą takie iglaczki posadzone, tu takie latarnie, tu ławeczka. Mają budynek w takiej dzielnicy postindustrialnej, więc wszystko wygląda jak garaże i stare jakieś szklarnie. Więc tak chcieli zrobić. I Paweł mówi, że dostał te pieniądze i tak się cieszył. I pierwszego dnia po konferencji siedział w biurze, zaczął sprawdzać ceny w internecie, co ile kosztuje. Wyszło, że tego na pół parkingu starczy. I tak się załamał. I tak siedział, taki załamany. Dzień później po tym, jak tą kwotę dostał. I tak siedział załamany i mówi, od razu Bóg przyszedł do niego i mówi, ty to taki szybko potrafisz być niezadowolony, tak? Ciach, i już jest niezadowolony. Wiesz, kwestia wdzięczności to jest kwestia postawy serca, niczego więcej. Jeżeli teraz nie jesteś szczęśliwy, to kiedy będziesz? Po prostu musisz zacząć być szczęśliwy, musisz zacząć być wdzięczny teraz i właściwie patrzeć. Obejrzeć sobie na YouTubie brata bez rąk i nóg. Okej? I parę innych filmików. I naprawdę po prostu. i zobaczyć, że po prostu, chwała Bogu, mam żonę, która mnie nie bije. Mam żonę, która umie gotować. Mam żonę, która nie potrafi bez mnie żyć. Gdzie inny to by powiedział tak, aj, ta żona się przyczepiła 20 lat temu i tak po prostu. A wdzięczność mówi, chwała Bogu, ona nie może bez mnie żyć. Chciałbyś mieć żonę, która potrafi bez ciebie żyć? To jest masakra dopiero, jesteś nikim dla niej. To jest kanał. Mam dzieci, po prostu ja mam wszystko. To znaczy, tak, amen. I tak zastanawiałem, czy to już jest koniec kazania i koniec moich oczekiwań na przyszłość. Amen. Ale mam wszystko. Amen. Słowo Boże mówi, że mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Tak? Apostoł mówi, żebyśmy nie myśleli, że musi coś przyjść, żebym ja zaczął być wdzięczny. To nie tak. Rzeczy tak naprawdę nowe przychodzą dopiero wtedy, kiedy jestem wdzięczny i właściwie zarządzam tym, co mam. Wiecie, ostatnio na kościele ulicznym w środę mnie podkusiło, żeby przypowieść o talentach głosić. Że jednemu dał jeden talent, drugiemu dał dwa talenty, a trzeciemu dał pięć talentów. I wiesz, i tu stoją bezdomni, ja mówię, Bóg dał ci talent. To jest twoje życie. Masz coś z nim zrobić. Dotknęło mnie, bo czytałem w święta, dostałem książkę właśnie o tej siostrze Chwilowskiej, która pracuje z bezdomnymi alkoholikami. Ona powiedziała taki tekst, ona powiedziała, że nie ma człowieka na świecie, który by nic nie miał. Nie ma takich ludzi. Wszyscy mają coś i mają coś bardzo cennego, mają swoje życie, za które Chrystus umarł. I teraz kwestia, co my z tym zrobimy. Jeżeli my to właściwie coś z tym robimy, to Bóg zaczyna robić nowe rzeczy i nam dodaje do naszego życia. Chcesz się wzbogacić? Bądź wdzięczny dzisiaj za to, co masz i powiedz, mam wszystko Boże, czego potrzebuję. Wtedy zacznie przychodzić do swojego życia, przychodzić nowe rzeczy. Jak siedzisz i biadasz nad tym, co straciłeś, takie przysłowie, jak ktoś jest wśród moich znajomych na Facebooku, to czytał w kościele, nie wypada tego przysłowia przytaczać mojego taty. Mój tata miał takie powiedzenie właśnie o ludziach, którzy ciągle płaczą nad tym, co stracili. Także zachęcam do wejścia na Facebook. Nie mogę tego powiedzieć w kościele. Okej, okay, także wiecie, jest nowy czas. Miałem przeczytać werset, tak? Z 13 rozdziału listu do Rzymian. Dobrze, proszę, przeczytajmy od 11 wiersza. A to czyńcie, wiedząc, że już czas. Powiedz już czas. Amen. Już czas. To jest właśnie, to jest to. My żyjemy w czasie. Wieczność jest coraz bliżej nas. My jesteśmy równocześnie w wieczności, ale też żyjemy w czasie. I to właśnie, to jest dobry dzień, 2 stycznia. Pierwszy jest na wyspanie się, drugi jest na to, żeby wrócić do życia. To jest dobry dzień. Już czas. I że nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Wiesz, dla mnie fascynujące, ponieważ ten werset nie jest to werset ewangelizacyjny skierowany do niewierzących, którzy mają powstać do życia. Ale to jest werset do wierzących, gdzie on mówi, obudźcie się ze snu, już czas, już pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Amen. My wchodzimy w wieczność. My wchodzimy teraz w wieczność. I po prostu jedyne, co możemy zrobić, to otworzyć swoje oczy i zacząć żyć zgodnie z tym darem, który otrzymaliśmy. Dalej czytajmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. To też jest kwestia taka, że wiecie, teraz są dni już coraz dłuższe. Odrzućmy tedy uczynki ciemności i obleczmy się w roje światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach. To nie jest a propos Sylwestra. Nie w rozprustach i rozwiązłości. To jest o tym, o czym tu jest napisane. Nie w swarach i zazdrości. Ktoś powiedział fajnie. Powiedział, że wiecie, każdy grzech, który człowiek czyni, jest najpierw przyjemny, chwilowo, a później powoduje wielkie nieszczęście i smutek. Ale powiedział, ale jest jeden grzech, który zawsze jest nieprzyjemny, nawet w momencie, kiedy go popełniamy. Wiecie, jaki to grzech jest? Zazdrości. od samego początku, jak zaczynasz grzeszyć, to już jest źle. Bo jak wiesz, oglądasz nie ten film, co trzeba, tak go oglądasz, to siedzisz sobie tam ze szklaneczką wody mineralnej i dopiero później masz kaca. Robisz inne rzeczy, jest bardzo podobnie. Coś nieuczciwie zdobywasz, mścisz się na kimś, czujesz satysfakcję, przytniesz komuś. Są te chwile szczęścia, ale później przychodzi kac. A zazdrość to jest coś, co od samego początku jest nieprzyjemne. Bo zazdrościsz i myślisz, że tą zazdrością gdzieś dojdziesz. I później już jest tylko gorzej. Zawsze jest źle. To jest grzech, który zawsze powoduje twój brak szczęścia. Okej? Okay? Ale on tutaj mówi, więc mówi, nie w biesiadach i pijatykach. To jest, wiesz, to jest stan zabawy. Cały czas bawię się i oddalam myślenie takie trzeźwe, że jest życie. Później są grzechy konkretne, rozpusta i rozwiązłość, tak? To jest życie na pierwszym poziomie piramidy Maslowa, odwołuję do kazania sprzed tygodnia. I później mamy nie w swarach i zazdrości, czyli relacje z innymi ludźmi. I teraz mówi, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Amen? Więc wiesz, nie czyńmy starania o ciało. Taki kabaret oglądałem, właśnie, że facetowi, wiesz, wycięto na różne przeszczepy wnętrzności. Później ten lekarz z nim rozmawia, mówi, że on taką pustkę czuje, taką po tych operacjach, że mu zabrano wszystkie narządy. A on mówi, proszę pana, teraz będzie pan miał głębsze życie wewnętrzne. Zrobię panu więcej miejsca. Bardzo mi się to podobało. Wiesz, tutaj słowo mówi, nie żyjcie, nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokajać pożądliwości. To nas oddala od wewnętrznego życia. To sprowadza nas do życia cielesnego. Do tych wszystkich rzeczy pustych. Okej, okay, więc pora i czas jest. Jest czas, jest pora, abyśmy się ze snu obudzili. Teraz drugi fragment. Już więcej nie będę dzisiaj czytał. To jest list do Efezjan. Chociaż muszę trochę, żeby dzieci bajkę dokończyły oglądać pewnie. Najwyżej im przerwiemy. Niech będą wdzięczne, że chociaż oglądały 20 minut. W jakim to kościele kino rozstawiają? Dzieci trzeba uczyć wdzięczności. Absolutnie. Jak masz dzieci, to ucz ich wdzięczności. Każ dziękować. Ja ostatnio po prostu tak robię. Przy stole siedzimy, Oliwka coś zaczyna narzekać, ja mówię stop. A teraz zacznij dziękować Bogu za to, co masz. I to jest takie zawsze, wiesz, to jest taki wyższy stopień, taki już stu... No tato, no. Ja mówię, no dziękuj, co masz? No i zaczyna dziękować. I się wszystko zmienia. Postawa wdzięczności to jest coś, co możemy wynieść z naszego domu. Jeżeli w domu rodzice cały czas chodzą i po prostu na wszystko plują, rozdrażnieni zawsze, nigdy nie wdzięczni, to później to wychodzi na zewnątrz. W postaci dzieci, które dokładnie tak samo żyją i muszą później przejść głęboką pokutę, głębokie uzdrowienie, żeby zacząć inaczej patrzeć na świat. I też małżonkowie siebie nawzajem powinni uczyć wdzięczności. Ale nie tak. Podziękowałbyś. Prawda? Za obiad. Ale, chociaż to jest okej, okay, to mi pomaga. Ale będąc wdzięcznymi. Amen. Kiedy ja jestem wdzięczny wobec Izy i trwam w tym, to ona budzi się do nowego życia i ona zaczyna być wdzięczna. Kiedy ona jest wdzięczna jako pierwsza, to ja od razu widzę, że jestem w jakiejś strefie cienia. I ona za to dziękuje, za to. I mi jest tak niewygodnie. Tak, to jest taka presja. Ale później ja zaczynam być wdzięczny i zaczynam to zauważać. My często do siebie tak mówimy. Opanuj się. Zatrzymaj się. Amen? Wiecie, to jest bardzo potrzebne. W kościele powinniśmy być wdzięczni. Powinniśmy być zawsze wdzięczni. Za wszystko dziękować. Sobie nawzajem. Halleluja. Także nowy czas. Dobrze. Ten drugi list, drugi fragment, list do Efezjan 5 od 14. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Amen. Bóg mówi do ciebie, ty powstań z martwych. Nie tylko obietnica, że ja wzbudzę cię z martwych. Ale ty masz powstać z martwych. Ty masz powstać i zacząć myśleć w nowy sposób, bardzo konsekwentnie. To jest twoja decyzja, że ty powstajesz z martwych i Chrystus zaczyna jaśnić nad twoim życiem. Wiecie, jeszcze jeden powód do wdzięczności. Jak straszne jest życie z sumieniem, które oskarża. To jest jedna z najgorszych rzeczy, które może się przydarzyć człowiekowi. Że ja czuję, że coś jest ze mną nie tak. Jak byłem młodym człowiekiem, to ciągle myślałem, że trafię do piekła. To była permanentna myśl, trwało to 10 lat. Więc robiłem wszystko, żeby tam nie wylądować. Ale wiesz, kiedy narodziłem się na nowo i kiedy przyjąłem Słowo Boże, zacząłem żyć zupełnie w innym miejscu. Zacząłem żyć czystym sumieniem. Oczyszczonym przez Boga. I wierząc, że On mnie uwolni z wszystkich moich grzechów. I teraz, kiedy żyję i przychodzą różne rzeczy, które mi mówią, że tu źle zrobiłeś, tu źle zrobiłeś, tu źle zrobiłeś, to ja nie muszę w tym żyć. Ale mogę powiedzieć, przepraszam Cię Boże, dziękuję Ci Jezu, że mnie z tego oczyściłeś, dziękuję Ci, że jest to mi przebaczone, dziękuję, że za to też umarłeś. I nagle powstaję do nowego życia. Nie muszę żyć w potępieniu, potępiając innych, bo sam przyjmuję przebaczenie. Amen? Dlatego tu jest słowo. Powstań z martwych. Ty powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Obudźcie się. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Więc wiesz, mamy wykorzystywać czas. Wiecie, teraz mieliśmy fajnego bardzo Sylwestra z kilkoma małżeństwami, cztery małżeństwa, jeden kawaler i trójka dzieci. Proszę. To nie ten kawaler był inny. I mieliśmy bardzo dobry czas. I to był bardzo fajny Sylwester. Jest jeden z lepszych, jakie w ogóle miałem w życiu. Natomiast obudziłem się następnego dnia, 1 stycznia, i powiem Ci, miałem takie wrażenie w duszy. Teraz będę mówił o rzeczach emocjonalnych zupełnie, nie duchowych. Czyste emocje. Wstałem, usiadłem w kuchni, piłem sobie herbatę i mówię, jestem taki szczęśliwy. Mówię, co jest nie tak? Jestem taki szczęśliwy. Mówię, do czego bym to porównał? Zacząłem konkretnie myśleć. I zarobiła tam dzieciom jakieś kanapki, tak patrzy na mnie, mówi, ty, co z tobą jest? Ja mówię, co, się tak uśmiechasz. A ja tak siedziałem taki po prostu. Jakby coś naprawdę nie tego. Ja mówię, z czym to porównam? I wiecie, najbliższe porównanie, jakie mi przyszło, to było takie, że dosłownie, i to było trwało kilka godzin. Obudziłem gdzieś się tam o 11:30 i to trwało gdzieś tam do 16:17. Nie, później siedziałem w innych miejscach jeszcze, z dziećmi jakąś bajkę obejrzałem, tam zrobiłem jeszcze inne rzeczy, ale te cały czas to trwało we mnie. To było takie wrażenie, jakbym dzisiaj odebrał z salonu samochodowego nówkę, brykę, wartości jakieś 150 tysięcy złotych. Czujecie, faceci, czujecie, jakie to mogły być emocje? Nawet niektóre kobiety, ale to kiedyś moja żona opowie też o swoich odczuciach szczęścia, to wam wybaluje dobry Boży obraz. Ja nie będę się silił tutaj, bo wiecie, jeszcze jakąś gafę bym popełnił. No, nowe rajstopy? Nie próbuj już. Już cicho. No, ale to było moje odczucie i mówię sobie po prostu, ja mówię, Boże, co to jest? Samochód, nówka, prosto z salonu, 150 tysięcy. To są takie fajne już samochody. To już się nadaje do czegoś. Są dobre samochody, one jakieś 40-50 tysięcy rocznie wartości tracą po pierwszym roku. To jest fajne taką brykę mieć. Wiesz, i później zacząłem siedzieć. I Bóg mi wyraźnie powiedział, mówi, Marek, bo to jest po prostu ten nowy czas, który ci daje. I to są twoje emocje z tym związane. I ja faktycznie zacząłem myśleć na tym i mówię, dokładnie tak jest. Obudziłem się z myślą, że jestem w nowym roku i coś nowego się zaczyna. Tylko nie potrafiłem tego po prostu połączyć. I Bóg zaczął do mnie mówić. I ja mówię sobie, Boże, ja bym chciał mieć następnego Sylwestra takiego. Ja myślę, że to takie, tak samo, żeby było. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Co mówisz? Że w przyszłym roku to w ogóle zrobimy Sylwestra Kościelnego. To już jest na mur beton. To już dzisiaj ogłaszam. Za rok będziemy mieć Sylwestra. I powiem wam, coś więcej Bóg mi zaczął mówić. Bóg mi zaczął mówić, zacznijcie go już w styczniu w tym roku przygotowywać. Ja mówię, nie, troszkę szaleństwo chyba. A Bóg mówi, nie. Bo wiesz, bo żeby po prostu być zadowolonym 31 grudnia, być wdzięcznym Bogu i przeżyć szaleństwo nowego czasu, to trzeba 12 miesięcy przeżyć tak, jak Bóg mówi. Amen. Po prostu każdy dzień jest niezmarnowany. Każdy dzień jest szukaniem Boga. Każdy dzień jest, tak jak mówi tu list do Efezjan, nie upijajcie się winem, ale napełniajcie duchem. Każdy dzień jest szukaniem tego, co dobre. I wiesz, ja żyję z myślą, żeby 31 grudnia to był szał. To jest świetne. I to jest bardzo biblijne. Sylwester biblijny? Nie. Tak. Całe życie nasze tak ma wyglądać. Pewnego dnia jest powiedziane, że oblubienica jego przygotowała się. Przygotowała się na wesele baranka. I co tam jest powiedziane? I dano jej przyoblec się w lśniący, biały bisior. I to są sprawiedliwe uczynki świętych. Więc oblubienica wchodzi na swój ślub, na spotkanie z Chrystusem i ma taki strój, że po prostu wszystko blednie. Ale ten strój nie był założony wczoraj. Ten strój to było coś, co było zakładane przez całe życie, aż do wesela baranka. I wiesz, jak oblubienica, jak Kościół stanie przed Chrystusem, to będzie przynajmniej na dzisiaj, to będzie 2000 lat historii Kościoła. Wszyscy męczennicy, którzy umierali za wiarę, wszyscy ludzie, którzy głosili wiarę, którzy żyli świętym, sprawiedliwym życiem, wszystkich, których znano, a przede wszystkim wszystkich, którzy nie znano i nie mieli szansy odebrać swojej nagrody, to wszystko to będzie ten ubiór tej po prostu oblubienicy. To będzie pełna chwała. Amen? I to jest po prostu biblijna perspektywa. I teraz wiesz, my po prostu mamy tylko, możemy sobie rok zaplanować. Jakiego my Sylwestra możemy mieć? Bo wiesz, bo Sylwester to nie jest to, jak się na tego Sylwestra ubierzemy. Przepraszam. To właśnie tutaj coś nie zagrało. To o to mi chodziło właśnie. Rozumiecie? Jakiegoż my po prostu Sylwestra będziemy mieli? Ten cała istota w takiej imprezie sylwestrowej, noworocznej, to jest w tym, że emocje są skumulowane. Że się czekało na to. Że się poczyniło przygotowania, że jak się patrzy w tył, to nie ma się kaca, nie trzeba się upić w pierwsze 2 godziny. Jak to mi kiedyś ktoś niedawno powiedział, że właśnie jeden bezdomny opowiadał, że on mówi, ja was znam, mówi, bo mój brat się nawrócił w biskupcu, on jest tam w zborze i facet zalany, żyje na ulicy już od paru lat i jego brat, mówi, byłem na jego chrzcie. Myślę, to straszne. I później zaczął opowiadać, jak to się zaczęło. On mówi, byłem na jego ślubie. Bezalkoholowy. Nie potrafiłem się bawić, mówi. Musiałem parę luf sobie strzelić w pierwszą godzinę, później już mi się podobało. Tak mi opowiada o tym weselu. Wiesz, i to jest właśnie tak. Jak po prostu nie masz tej perspektywy, żeby powiedzieć, chwała Bogu, jak cudownie. Jak cudownie żyłem, jak cudowny rok mi dałeś. Ile zwycięstw było. Cierpiałem, tak, cierpiałem, ale w tym cierpieniu nie popełniłem żadnych błędów. W tym cierpieniu nikogo nie oskarżałem za to cierpienie. Nie mściłem się, nie zazdrościłem, ale oddawałem Tobie cały czas chwałę i dzisiaj jestem innym człowiekiem, zmienionym. Wiecie, to jest jedna z największych satysfakcji w życiu, jak można mieć, jeżeli ktoś do Ciebie przyjdzie i powie Ci, tak, jesteśmy ze sobą na co dzień, to ciężko widać, ale ja mam takie kontakty, że na przykład nie byłem gdzieś w jakimś kościele 10 lat na przykład, albo z kimś się nie widziałem tam, z ludźmi w Krakowie czy coś i oni nagle pojawiają i na przykład mówią, ale Ty jesteś inny. A ja mówię, ale co, fajnie czy nie fajnie? Nie, fajnie, fajnie. Wiecie, to jest po prostu jedna z lepszych rzeczy. Albo jak współmałżonek potrafi powiedzieć, że po prostu słuchaj, nie, naprawdę, 5 lat temu i teraz, to jest po prostu niezła klasa. To jest fajne. Wiecie, to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie można mieć. Ale to się wtedy dzieje, kiedy my do tego Sylwestra, do tej uczty się przygotowujemy po prostu przez cały rok. Także słuchajcie, za rok będziemy mieć kościelnego Sylwestra. Ja chciałbym, żebyśmy tam 2 rzeczy zrobili. Powiesz, o czym ty mówisz? Jest 2 stycznia, o Sylwestrze będziesz słowo głosił. Ja tak będę głosił, bo chcę, żebyśmy 2 rzeczy zrobili w Sylwestra 2011 na 2012. Żeby to było święto wdzięczności za to, co przeżyliśmy, oddawania Bogu chwały. A druga rzecz, żeby to było święto naszej wiary na to, co nadchodzi. I wiesz, i można mieć wiarę, łatwiej jest mieć wiarę, jeżeli możemy spojrzeć i powiedzieć: Boże, nie zapomniałeś o mnie. Pamiętasz o mnie i będziesz o mnie pamiętał. Wtedy wiara jest łatwiejsza. Tak jak mówi apostoł Paweł, że Bóg nas wyrywa i będzie nas wyrywał z przeciwności. Amen? Wiara rośnie ci, jeżeli żyjesz sprawiedliwym życiem. Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc tak naprawdę wiara jest przypisana do życia ludzi sprawiedliwych, którzy podejmują właściwe wybory. I oni wtedy patrzą w przód i mówią: chwała Bogu, jest dobrze. Także wiecie, dzisiaj planujmy już po prostu Sylwestra na przyszły rok. Halleluja. Amen? Zobaczę jeszcze, co chciałem powiedzieć. Jeszcze jedna myśl mi chyba tylko została, z takich ważnych, które mi w czasie uwielbienia chodziły, żeby się z wami podzielić. Amen. To jest godzina? 10 po. Okej, okay, fajnie. Więc powiem ostatnią rzecz, która też mi bardzo mocno chodziła po głowie. Bo to jest może dla takich ludzi, którzy... No teraz otrzymaliście parę szczęśliwych myśli, tak? Które pozwalają latać, ale szczęśliwe myśli pozwalają latać temu, który je ma. Okej, okay? Nie temu, który jest, od kogo my je przyjmujemy, tak? Więc to jest kwestia, ty po prostu musisz zacząć wierzyć. Dobrze, nieważne. Jak ktoś nie wie, o czym mówię, to mówi o Piotrusie Paru, ale to po prostu zapomnijcie o tym. Że może właśnie jest w twoim życiu właśnie takie coś, że no dobra, nowy rok się zaczyna, ale po prostu wcale nie jest jakoś tak... Nie mogę powiedzieć, że jakieś takie ochy i achy. Ja dostałem takie listy właśnie w tym roku też, że po prostu, że... Nie no, chwała Panu za 2010, ale czy tak konkretnie to tak... To za co, tak? Myślę, że to jest kwestia... Z jednej strony to jest kwestia wdzięczności, ale druga rzecz, jak w takim razie popracować nad tymi faktami, tak? Co zrobić konkretnie, żeby zmienić fakty? Wiesz... Zacznijmy od wdzięczności, to na pewno jest ważne. Ale jak czytałem, bo to słowo sprzed tygodnia też mnie sprowokowało do czytania. I takie hasło jest blokada celów. To jest psychologiczne. Ja to na tym obrazie tylko zilustruję pewną taką zależność. Postaram się za długo nie mówić. Wiesz, wszyscy w nas mamy marzenia i pragnienia. I to są różnego rodzaju cele. I w pewnym momencie, na pewnych etapach życia, my doświadczamy czegoś takiego, że my nie możemy nic dalej posunąć tego życia. Nie możemy nic zmienić. Teraz jakby zmieniam zupełnie kierunek słowa. Zauważyliście? Będę mówił o czym innym teraz. I w tym momencie po prostu psychologia to nazywa, że to jest stan frustracji. Blokada celów równa się frustracja. Stoję i nie wiem po prostu jak dalej. To jest po prostu, masz ścianę przed sobą. I teraz stan chorobowy zaczyna się i to już są choroby psychiczne, kiedy człowiek zaczyna iść w jeden z trzech takich zachowań. Frustracja, blokada celów. Pierwsza grupa ludzi, ja do niej należę, to wyzwala w nich agresję. Ja potrafię być agresywny i wiem, że to po prostu jest... pomaga to tylko na krótką metę, za chwilę po prostu zaczyna być niszczące dla całego otoczenia. Wiesz, to jest tak, jak po prostu masz siekierę, próbujesz ściąć drzewo i nie idzie, więc pierwsze, co robisz, to zaczynasz mocniej tłuc. Możesz stracić ręce, połamać trzonek, drzewa je zetniesz. Bo trzeba było się cofnąć i naostrzyć siekierę. Ale to jest pierwsza reakcja, która nam towarzyszy, kiedy my nie możemy czegoś ściągnąć, czegoś bardzo chcemy. To jest agresja. Po prostu, aż dlaczego? I to powoduje różne rzeczy. Słowna agresja, przemoc fizyczna, różnie to się manifestuje. Nawet to już jest jednostka chorobowa wtedy. Inna rzecz, jest inna reakcja, druga, to jest taka, że jest regresja. Agresja, regresja. Czyli to jest takie coś, że po prostu nie zależy mi. Po prostu nie mogę czegoś osiągnąć, więc kapituluję. I to prowadzi do depresji. Wprost. Po prostu inny by powiedział, jak spadać to z wysokiego konia, a człowiek w regresji mówi: nie będę się wspinał żadnego wysokiego konia. Nie mam ochoty spadać. Po prostu koniec. Próbowałem tego, nie wyszło, wycofuję się, apatia, zero twórczości, rezygnacja i depresja. Tak naprawdę w depresji to są, to już tak nie będę tego rozwijał, ale kwestia jest taka, że bardzo często agresja miesza się z regresją. To jeszcze jest fajne, że ludzie w depresji potrafią bardzo żebrać o czyjąś pomoc, jak ci ludzie przychodzą, to potrafią bardzo agresywnie ich odrzucać. To jeszcze jest inna rzecz. Możecie to zobaczyć u siebie, bo tak jak mówią psycholodzy, to nie ma nikogo stuprocentowo zdrowego psychicznie. Nie było to śmieszne. Było, wyluzujmy się, nie ma po prostu, nie ma ludzi zdrowych. Jezus przyszedł do chorych, więc czy przyszedł do ciebie? I teraz trzecia rzecz jest taka, czyli agresja, regresja, czyli apatia. I trzecia forma, kiedy nie możemy osiągnąć celów, to jest fiksacja, to się nazywa. I to jest ciągłe powtarzanie bezowocnych rozwiązań, mimo tego, że widzę, że to i tak mnie w ogóle nie przybliża do realizacji celów. Więc są różne rzeczy. Wstaję rano, podlewam kwiatki, sprzątam, zmywam, 5 minut modlitwy, dalej. I zamieniam się po prostu w życiowego robota. Ciągle powtarzam to samo. Próbuję nawiązać przyjaźń, ona mi nie wychodzi. Wycofuję się, jestem zraniony, szukam nowej przyjaźni. Znowu jestem raniony, wycofuję się, szukam nowej przyjaźni. Nie widząc, że po prostu jest jakiś błąd w metodzie. Człowiek właśnie się zafiksował. Znacie to, tak? Zafiksować się, to po prostu to jest koniec po prostu. Musisz zmienić punkt widzenia. I teraz wiesz, to jest taki obraz negatywny, który pokazuje, dlaczego my nie możemy celów osiągnąć. I powiem wam, wyjście z każdej z tych trzech kanałów dla człowieka wierzącego to jest zanurzenie się w Duchu Świętym, który jest duchem twórczym. W obliczu agresji Duch Święty zaczyna pokazywać, że nie tędy droga, bo to nie są owoce Jego. Nie są owoce Ducha. Duch Święty nie produkuje tego. W przypadku regresji, apatii, Duch Święty będzie pokazywał, że to jest droga do śmierci. Tu trzeba żyć, trzeba iść do przodu. A w przypadku fiksacji Duch Święty będzie dawał nowe pomysły. Będzie przychodził i pokazał, słuchaj, to nie jesteś żyroskopem, którego nie można kierunku kręcenia zmienić. I zacznie ci poddawać zupełnie nowe pomysły. I będzie ci mówił, że cię nie musi cały czas iść w taki sam sposób. Jest miejsce na owocność, tylko trzeba po prostu wejść w obecność Ducha Świętego i przyjąć Jego pomysły i Jego rozwiązania na swoje życie. I zobaczyć, spojrzeć do góry. Dlatego słowo mówi, nie upijajcie się. Tak? To jest właśnie w ogóle ciekawe, wiecie. Ludzie, którzy się upijają, jedni płaczą, jak się upiją, drudzy biją, jak się upiją. Niektórzy kichają. Okay, to nie znam się na wszystkich. Ale to jest właśnie tu pokazane. Napełniajcie się duchem. Okay? I wtedy przychodzi nam nowa zupełnie perspektywa. Ty zaczynasz patrzeć w inny sposób. Wiecie, teraz mieliśmy taki przykład. Ja zachorowałem przed świętami w środę. Miałem antybiotyk, musieliśmy być w domu. Dzieci też już tydzień nie były w szkole. Raz Przemek, raz Oliwka. Wszystko, nie, Przemek nie. Przemek się prześlizgnął. Ale ja byłem chory. I Izia też tam walczyła z pewnymi rzeczami. Później przyszły święta, do nikogo nie pojechaliśmy, nikt do nas nie przyjechał. I tak po świętach czułem się troszkę po prostu, coś stanęło w miejscu. I wiesz, i było chyba w czwartek, tak? W czwartek. Tak znowuż tam rano robiłem jakieś rzeczy, byłem w biurze, pracowałem, a w pewnym momencie mówię, nie, coś trzeba inaczej. To już za długo trwa. I mówię do Izy, Iza, jedziemy do Ikei. Iza mówi, nie, po prostu zimno na dworzu, teraz w te wszystkie sklepy takie pełne ludzi, faktycznie, tak było nawalone, po prostu nie można było, wiesz, wózka znaleźć wolnego, ale wiecie, po prostu coś. I wiecie, jakie to było fajne? Wyszliśmy, nie wiem, na 2,5 godziny z domu, wydaliśmy 120 zł tylko, kupiliśmy 3 półki, wróciliśmy do domu, skręciliśmy te półki, przestawiliśmy wszystkie meble w pokojach dziecinnych. Wiecie, jaki wspaniały dzień? Na koniec dnia siedziałem sobie, jadłem pomarańcze, piłem wodę gazowaną i mówię, ale fajne to było. Ale o co chodziło? Chodziło o to tylko, żeby po prostu zatrzymać się i powiedzieć, jakoś inaczej by to trzeba było wszystko. I ciach, poszliśmy w drugą stronę. Wiecie, i to jest po prostu, to jest taka mała rzecz, bo to był taki jeden dzień, ale dla mnie to jest po prostu obraz tego, jak to może wyglądać w wielu rzeczach w naszym życiu. Chcesz coś osiągnąć? Potrzebujesz się zatrzymać, wysiąść z tego pojazdu swojego życia, wziąć głęboki oddech. Jak się denerwujesz na rzeczy, to powiedzieć sobie: w takim stanie, bracie, jesteś skończony. Tam już nie ma żadnych rozwiązań. Hitler tak skończył. To był typ agresji po prostu do granic możliwości, który sprowadził cały naród do agresji, do totalnego końca. Jak masz depresję, jak masz, może nie depresję, bo depresja w stanie takim chorobowym to wymaga wyciągnięcia ręki do kogoś po pomoc konkretnej, fachowej, ale powiedzmy, że jest to ta regresja, jest taka apatia, że po prostu nie, żadnych celów. Musisz spojrzeć, że Bóg dał ci talent i nie możesz go trzymać w skarpecie zakopanego w ziemi. Trzeba zacząć się pytać: Boże, co z moim życiem? Co z moim życiem? Podpowiedz mi. Tak, tak, tak. Jest nieograniczona ilość możliwości wyboru. Halleluja. A jak jest fiksacja, to tym bardziej. Powinieneś wtedy się zatrzymać. Jest taki fragment w Starym Testamencie. Zatrzymajcie się na rozstajach dróg i pytajcie, którą wybrać drogę. Ale żeby zacząć się pytać o drogę, trzeba się zatrzymać. Trzeba po prostu przez moc Ducha Świętego, przez społeczność z Nim powiedzieć sobie: okej, gdzie teraz? Wiesz, i to jest to, do czego Bóg nas bardzo zachęca. Mnie jako pastora Bóg ciągle do tego zachęca. Nie wściekaj się, nie poddawaj się i ciągle nie rób jak robot tych samych rzeczy w koło. Amen? Wchodzimy w obecność Ducha Świętego i zobaczmy, co się dzieje. Wystawiamy radary i szukamy: Panie, gdzie mnie posyłasz? Co chcesz uczynić? Gdzie chcesz mnie posłać? Jestem otwarty na Ciebie. Amen. Jak wam się podobało to, co mówię? Mam nadzieję, że jak zwykle jesteście pełni euforii po moim kazaniu. No, dobrze. Tak sobie takimi tekstami poprawiam samopoczucie. Nie wiem, czy moja żona chce jeszcze coś powiedzieć. Nie, moja żona już skapitulowała, już wymiękła. Od mojego długiego gadania. Ale powiem wam tak. Za rok robimy Sylwestra Kościelnego. To już jest na pewno. I myślę, że w styczniu powinien się zebrać już komitet organizacyjny, żebyśmy po prostu zebrali pomysły i po prostu mieli po prostu czas, żeby rzeczy przygotować. Natomiast powiem wam, z takiej twojej osobistej, życiowej perspektywy, ty sam się przygotowujesz i na wesele baranka, i na Sylwestra w przyszłym roku. Amen. Po prostu weź czas społeczności z Duchem Świętym. Każdego dnia. I życzę ci, żebyś w tym nowym czasie, który Bóg ci daje, w tym czasie nowych szans, poczuł się jak właściciel dopiero co takiego za 150 tysięcy samochodu odebranego z salonu. Żebyś tak się poczuł ze swoim czasem. Amen. Wszyscy powiedzieli: Amen. Amen.